Bogdan Sadowski, dzień dobry i rozmowa dnia. Dzisiaj przed naszym mikrofonem usiadł Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej i Platforma Obywatelska zarazem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Popolitykujmy, proponuję na początek. Platforma ma problem z wyłonieniem kandydata na prezydenta?
A na jakiej podstawie pan redaktor to twierdzi?
No, Donald Tusk powiedział wczoraj, bodajże, może przedwczoraj nawet, ja nie startuję.
No to był jeden właśnie z elementów dyskusji na temat, kto ma być kandydatem Platformy czy Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk zrezygnował, przedstawił w sposób bardzo rzeczowy, realistyczny, dlaczego zrezygnował. Miał powody i osobiste, i związane z, generalnie z polityką krajową. Bo widzimy, jaka jest sytuacja związana z Donaldem Tuskiem, jak media państwowe totalnie, że tak powiem, bardzo modne ostatnie słowo, niszczyły wizerunek Donalda Tuska. I jeżeli byłby rzeczywiście kandydatem Koalicji Obywatelskiej, no to już widzę, co TPV3 na temat Donalda Tuska by wyciągało i w jaki sposób według, by przedstawiało opinii publicznej.
Pozwoli pan, według najnowszego sondażu, który nie robił CBOS, bo pewnie pana to zapyta, najpoważniejszym kandydatem, który mógłby zagrozić Andrzejowi Dudzie, był właśnie Donald Tusk. W pierwszej turze otrzymałby 25% głosów, w pierwszej, przepraszam, 25%, w drugiej 40%, co i tak nie daje zwycięstwa. Czyli dlatego zapytałem, czy Platforma ma problem.
Były sondaże również takie mówiące o tym, że najwięcej procent osiągnęłaby pani marszałek Kidawa-Błońska. Także różne są sprawy związane tutaj z procentami, ale wracając do Donalda Tuska, to ja osobiście bardzo żałuję, że Donald Tusk nie będzie prezydentem, nie będzie startował na prezydenta, bo miałby rzeczywiście bardzo duże szanse. To jest polityk klasy światowej. Mieliśmy w Polsce dwóch takich, czy mamy Wałęsę i Tuska. I to są ludzie, którzy rzeczywiście cieszą się wielkim autorytetem na świecie, ale jakoś przede wszystkim koalicja rządząca tego nie widzi. To jest przykre.
A pan jest za tym, by kandydat opozycji już w pierwszej turze był na przykład wyłoniony ponad podziałami jeden, czy żeby tak jak to zwykle bywało, kandydatów było wiele, a potem ten, który przychodzi do drugiej tury?
Ja uważam, że każda partia czy każda koalicja, która jest w Sejmie, w pierwszej turze powinna wystawić swojego kandydata, a jak wiemy, te procenty mówią o tym, że obecny prezydent Duda ma 40 parę procent, a nie ma 50 ponad. Także ja liczę, że w drugiej turze wszyscy się zjednoczą i przedstawiciel zjednoczonej wtedy takiej koalicji wszystkich partii zostanie prezydentem, co będzie bardzo dobre dla Polski, bo nie może być tak, że jedna partia sobie uzurpuje władzę i łamie konstytucję, łamie zasady demokracji, a potem widzimy właśnie, jak to się w Polsce dzieje, a przypomnę, że jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy szanować to, co się dzieje w Unii Europejskiej i to, co wspólnie zadecydowała Polska, wchodząc do koalicji, do Unii Europejskiej.
A tacy kandydaci jak Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, to są kandydaci oczywiście Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Opozycja mówi, że kandydatury są polityczne. A pan jak mówi?
To jest tragedia. Te nazwiska są skompromitowane po prostu. Osoba, ale która mówi...
Argument.
Osoby, które się w taki sposób zachowują w Sejmie. Mówi o pani Krystynie Pawłowicz, a osoba z takim życiorysem jak pan Pawłowicz, prokurator stanu wojennego, który zdemolował, że tak powiem, sądy w Polsce swoją pseudoreformą. I znamy życiorys pana Piotrowicza, wiemy, co robił, wiemy, jak się zachowywała pani Piotrowicz w kadencji ostatniej Sejmu i sobie nie wyobrażam, że te osoby zasiądą teraz w Trybunale Konstytucyjnym, to są stricte polityczne nazwiska i one będą decydowały o znaczących sprawach dotyczących funkcjonowania naszej ojczyzny. To jest naprawdę wstyd dla mnie generalnie.
No, bo właśnie taki argument słyszałem, że to te osoby nie mogą być, bo mają legitymację partyjną. No, ale żeby daleko nie szukać, nic nie umniejszając osobom, które teraz wymienię. Witold Pal, Jerzy Wierchowicz też byli w Trybunale Konstytucyjnym i też mieli legitymację partyjną w kieszeni.
Panie redaktorze, przede wszystkim Witold Pal i pan Wierchowicz byli w Trybunale Konstytucyjnym, tylko w Trybunale Stanu. Także to jest różnica zdecydowana. To nie są osoby, które były w Trybunale Konstytucyjnym.
Czy tutaj mogły być partyjne, a tu nie mogły?
Wiem, że konsensus, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, jest taki, że każda partia desygnuje swojego przedstawiciela i tak było w przypadku tych dwóch panów. Także oddzielmy Trybunał Konstytucyjny od Trybunału Stanu. Także to są dwie różne rzeczy. A bardzo bym chciał, żeby właśnie taki na przykład Witold Palt byłby, bo nie jest tak, jest osobą bardzo merytoryczną, która rzeczywiście by w Trybunale Konstytucyjnym sobie doskonale radziła.
Odsuńmy teraz tę politykę, dużą politykę, która nabiera powoli rozpędy jak koło zamachowe. I wróćmy do Gorzowa. Jakiś czas temu Rada Miasta uchwaliła listę 11 kluczowych dyscyplin sportu. Proszę mi odpowiedzieć, po co nam to? Do czego nam to potrzebne?
Dlatego, żeby docenić te dyscypliny, które odnoszą sukcesy w Gorzowie. To jest zgodne ze strategią sportu opracowaną wcześniej, która mówi, że co roku musi być przegląd tej strategii, a strategia mówi, że jeżeli ktoś odnosi sukcesy, to trzeba tym dyscyplinom pomagać. Tutaj chodzi o unihokej, między innymi o lekkoatletykę i o waterpolo. To są zespoły drużyny, które weszły do pierwszej ligi. Unihokej nawet prowadzi w Ekstraklasie Polskiej. Waterpolo ma niesamowite tradycje, jeżeli chodzi o piłkę wodną. No, lekkoatletyka królowa sportu też ma wielkie osiągnięcia w Gorzowie, szczególnie w sporcie młodzieżowym. I uważam, że to jest dobry trend, żeby doceniać te kluby, te dyscypliny, które odnoszą sukcesy.
Tak się zastanawiam, czy w Gorzowie w ogóle nie mamy 11 dyscyplin sportowych?
No, jak pan redaktor czytał, to co głosowaliśmy, to tam akurat te dyscypliny, które tam są, to odnoszą naprawdę wielkie sukcesy, bo to zarówno dyscypliny jak wioślarstwo, kajakarstwo, jak żużel, piłka nożna, piłka ręczna. Naprawdę, jeżeli chodzi o taki sport wyczynowy, to mamy sukcesy, mamy się czym chwalić i trzeba po prostu tym, chociaż ustawa o sporcie mówi, że trzeba stwarzać warunki do uprawiania sportu, a nie do pomagania klubom wyczynowym, jeżeli chodzi na przykład o transfery czy opłatę zawodników, ale myślę, że teraz, kiedy rzeczywiście ruszyliśmy ostro z budową i hali sportowej, i stadionu lekkoatletycznego, to te dyscypliny, które są w tych kluczowych właśnie dyscyplinach, jeżeli chodzi o pomoc dla tych drużyn, znajdą odpowiednie warunki też do trenowania.
No jeszcze nie ruszyliśmy z budową, ale natomiast wszystko jest na dobrej drodze i stadion lekkoatletyczny i hala i... Pamiętam, bardzo pan w to wątpił, że to się tak stanie, że rząd jeszcze dorzuci tych pieniędzy.
Panie redaktorze, ja walczę o 20 lat, czy nawet więcej. Sam byłem zawodnikiem, trenowałem lekkoatletykę i zawsze, co roku każdy mówił z włodarzy miasta, będzie stadion. Ja teraz w zasadzie już nie wątpię, że na drugi rok, bo zrobię wszystko, żeby przede wszystkim stadion lekkoatletyczny powstał, zresztą hala tak samo.
Ale to, że stadion powstanie jedyne i hala, miasto, to nie ma
jedyne miasto wojewódzkie w Polsce, jedyna akademia fizycznego w Polsce, która nie ma stadionu lekkoatletycznego czy hali. To jest naprawdę skandal, żeby Gorzów Miasto Wojewódzkie nie miało takich obiektów.
No dobrze, ale nie będziemy jakby tutaj przeszłości rozgrzeszać i wskazywać winnych, dlaczego tak się stało. Faktem jest, że i stadion, i hale mieć będziemy, bo pieniądze na to niemałe z ministerstwa dotarły. A czy pana zdaniem, jeśli pojawiła się propozycja w przestrzeni medialnej, nie wiem, czy dotarła na biurko prezydenta, żeby w budżecie uwzględnić między innymi, bo jak już o sporcie rozmawiamy, to też o to zapytam, 200 tysięcy dla Bartosza z Marzlika.
Ja będę głosował za tym. Uważam, że to jest wielkie osiągnięcie gorzowskiego sportu. Jeżeli my dajemy mieszkania mniej więcej w tej samej kwocie na przykład olimpijczykom, którzy zdobyli medal, a wyczyn z Marzlika jest epokowym osiągnięciem gorzowskiego sportu. Myślę, że ja na pewno będę za tym głosował, żeby te pieniądze przeznaczyć. To jest wielka promocja, wielka zasługa. Musimy tego chłopaka tutaj docenić. To jest nasz gorzowianin. Bardzo tutaj... No, cały czas mówi o Gorzowie, promuje Gorzów, jest jakby takim naszym ambasadorem w ogóle sportu, nie tylko gorzowskiego, ale i całego polskiego, także ja uważam, za dobrą pracę trzeba dobrą płacę.
Dziękuję, to tyle. Minął nasz czas rozmowy. Jerzy Sobolewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Klub Koalicji Obywatelskiej i Platforma Obywatelska zarazem. Dziękuję.
Dziękuję, życzę miłego dnia.